Zaczynamy? Szanowni Państwo, możemy zaczynać już chyba. Wszystkie kwestie formalne zostały załatwione. Witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji. Przed Państwem zaproponowany przeze mnie porządek obrad łącznie z wykazem uchwał, które będziemy opiniować. Ponieważ wpłynęły jeszcze trzy tematy, a mianowicie Smogowa 21, Grabowa 26 i lokal na Kościuszki 29. Czy te trzy punkty możemy wprowadzić jako punkty ostatnie przed sprawami różnymi? Tutaj na wniosek Pana Prezydenta i Pana Naczelnika, czy na tym posiedzeniu, jeżeli byście Państwo zgodzili, to byśmy je wprowadzili, żebyśmy już mieli tematy z głowy. Ponieważ nie widzę sprzeciwu, taki zaproponowany porządek obrad uważam za przyjęty. Moje pytanie będzie dotyczyło teraz protokołów numer 15 i 16. Czy do tych protokołów są jakieś uwagi ze strony Państwa radnych? Ponieważ nie widzę, protokoły są również przyjęte. Przejdziemy zgodnie z tym do zaopiniowania projektów uchwał. I teraz moje pytanie, ponieważ nie mam okazji, myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy nie mieliśmy okazji poznać Państwa. Wiem, że są osoby zainteresowane. Rozumiem, że do skargi numer 1, czyli skargi Pana Piastowskiego widzę, więc rozumiem, że będzie ewentualnie chciał zabrać głos. Czy do skargi numer 2, czyli Państwa Łabędowicz, z tego co kojarzę, chyba są też zainteresowani. Czy kogoś jeszcze pominąłem, jeżeli chodzi o osoby z zewnątrz?
Nie, jeszcze nie.
Przy sprzedaży. Okej. Tak, żebyśmy może w pierwszej kolejności załatwili te tematy.
Tak.
To przejdziemy teraz do zapisu projektu uchwały. Uchwała numer 1, czyli rozpatrzenie skargi na prezydenta miasta Fabianic. Pan przewodniczący? Proszę bardzo.
Przepraszam, ale my mamy potwierdzenie, które Pan odebrał, bo Pan się skarży na to, że
z danymi dotyczącymi szerokości ulicy Zdrowie, tak? Otrzymałem takie pismo? Ja nie otrzymałem,
także my mamy kopię tego pisma.
I tam są dane, tak? Dotyczące szerokości ulicy.
No, na to, które się Pan skarży.
Nie, ja nie otrzymałem takiego pisma.
Ale my mamy potwierdzenie.
Domagam się
przyjęcia. Ja więcej mogę powiedzieć.
Ja takiego pisma nie otrzymałem z danymi przewodniczącymi szeregości.
Dobrze, w takim razie ja tego potwierdzenia tu nie mam, ale ja mam nie papiera przygotowane na sesję.
Więc to mam składać wniosek, czy otrzymam bez złożenia wniosku ten dokument? No i jeszcze pytanie mam, czy prezydent zna, czy wie, jak to jest? Jeżeli otrzymałem, szerokość ulicy Zdrowia, czy prezydent wie, jak jest szerokość
ulicy Zdrowia? Ja przyznaję się, że ulic w Pamiętnicach jest bardzo dużo. Ja rozumiem. Ja na przykład tylko znam szerokość swojej ulicy, na której mieszkam. Ona nie ma chodnika ani jezdni. I szerokość ulicy jest 10 metrów. Innych najprawdopodobniej nie znam.
Ale to było pytanie.
Mogę tylko na oko ocenić. Ja proszę Pana, mam uzasadnienie. Nie Pan uprzejmie przeczyta. W dniu 10 sierpnia do biura Rady Fabianica wpłynęła skarga szanownego Pana Adama Piastowskiego na prezydenta miasta Fabianic, który skarżący twierdzi, że prezydent miasta naruszył przepisy artykułu 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez niedopełnienie obowiązku załatwienia sprawy bez względnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Skarżący twierdzi, że pomimo 40 dni sprawa z dnia 30 czerwca 2015 roku nie została załatwiona. Z Sprawa dotyczyła budowy kanalizacji i lokalizacji po zachodniej stronie ulicy Zdrojowej. Ustosunkowanie się do stawianych zarzutów, prezydent miasta przedłożył kopię pisma znak. Tutaj nie będę czytał tych warkowodnych oznaczeń z dnia 30 lipca, będącą odpowiedzią na pismo skarbnicego. Złożona została również kopia awizo, potwierdzająca odbiór pisma przez skarbnicego w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Po zapoznaniu się z treścią skargi, dokumentami zgromadzonymi w tej sprawie, Komisja Rady opiniuje projekt uchwały. No i proszę pana dalej jest, że zadanie kawienica do podejmie tą uchwałę jutrzej na tą skargę. Ja więcej nic nie mogę powiedzieć. Pan dziś pyta o szerokość ulicy.
No to jest ważne. Spór 8-8 rok trwa dłużej niż dwie rajki światowe. I jeżeli prezydent wie, jaka jest szerokość, dlaczego tego nie ma?
Ale czy to jest tematem tego pisma, panie przewodniczący?
No, znaczy,
tak, analizacji. Bo pan wczoraj bodajże wpłynęła kolejne pana pismo dotyczące zapytania o szerokość. Na które
to nie jest pierwsze, jeszcze... wczorajsze nie jest pierwsze pismo dotyczące szerokości.
Ja wiem, tam jest chyba z pięć.
No tak, wczorajsze pismo nie jest pierwsze.
Panie przewodniczący, ja dziękuję się do powodzenia. Sam szacunkiem się odnoszę do pana, ale chcę, że mogę więcej poradzić.
Czy myślę, że temat jest już na tyle znany, że...
Mamy dowód, a widzę, że pan tu dostał. Jutro, jeśli pan będzie na sesji, to przekażemy kserokopię.
A trzymałem pismo, bez odpowiedzi.
Jak to otrzymał pan pismo?
No pismo nie ma odpowiedzi.
A, pismo jest niemerytoryczne?
Tak, niemerytoryczne.
O szerokość ulicy.
I kanalizacji.
Ja nie chcę sobie robić kpin, ale ja mogę zmierzyć tę ulicę, bo ja
mam
podjadę i mogę zmierzyć.
No i ja bym chciał być obecny.
Ja nie chcę sobie robić kpin, ale te pytania, no, to nie jest teraz... szerokie w ulicy, to nie są po prostu nie są, no nie są...
Ja myślę, że już ten temat mamy wyczerpany. Ja myślę, że możemy przejść spokojnie do głosowania. W związku z powyższym... Bardzo proszę Państwa Radnych o opinię. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią dla projektu uchwały przedstawionego przez Pana Przewodniczącego? Kto z Państwa Radnych jest za? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 Radnych jest za. To jest przeciw.
Niech Pan odejmie mój głos.
15. Okej. 15 Radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie jestem członkiem komisji, nie widzę ulicy.
Opinia jest pozytywna. Druga skarga. Skarga państwa Łabędowicz. Kto z państwa? Panie prezydencie. Pan przewodniczący ponownie?
Proszę.
Drugą skargę?
Jeśli chodzi o drugą skargę. Ona dotyczy planu zagospodarowania miasta. Wiem, że Państwo tutaj są, to Pan Przewodniczący, Państwo może zabiorą głos, a ze strony no, naszej bym prosił, żeby sprawę zreferowała Pani Naczelnik. Jest Pani Renata, bardzo Panią proszę.
Pani Rato, Pani pierwsza, proszę.
22 września Państwo poprzez Państwo Zapędowiczowe to złożenie skargi na ustalenia planu miejscowego, które dotyczą działek sąsiadujących z ich nieruchomością, mianowicie działek przy ulicy Witosa nr 9091, które należą do państwa Hoffmann, które prowadzą tam działalność gospodarczą polegającą na hodowli zwierzątek futerkowych. Sprawa pewnie wielu z Państwa jest znaną, albowiem konflikt toczy się już dosyć długo i no, w różnych instytucjach już jak gdyby po drodze on zaistniał i u powiatowego weterynarza i w naszej ochronie środowiska i w sanepidzie, także wiele instytucji na temat tego konfliktu już jak gdyby się wypowiedziało. Państwo w swoim wezwaniu jakby podnoszą kwestie naruszenia prawa poprzez ustalenia planu dotyczące właśnie zapisów dotyczących tych dwóch sąsiadujących z Państwa nieruchomością, Państwa wnoszących działek. Rada Miejska i jakby prawnicy nasi proponują odrzucenie tej skargi z uwagi na fakt, że w wezwaniu, znaczy powiem tak, prawo jakby nakazuje, aby w trybie tego artykułu 101, artykuł 101 z ustawy o samorządzie jest to skarga wnoszona. I teraz tak, przymiotem strony w skardze wnoszonej z tego artykułu nie może być każdy, tak? Może być jedynie ktoś, kto wykaże naruszenie swojego interesu prawnego. W wezwaniu państwa i dopiero wtedy rozpatruje się jakby zasadność skargi, czyli czy rzeczywiście te ustalenia prawa, znaczy czy rzeczywiście są jakieś ustalenia prawa, znaczy ustalenia prawa miejscowego, w sensie ustalenia planu miejscowego, są niezgodne z ustawą, bądź ze studium, bądź w jakikolwiek inny sposób są nieprawidłowe. Nasz nadzór prawny wysłał do Państwa zapytanie, ponieważ w skardze nie dopatrzy, nie ma prawnika żadnego od nas, no bo Pan Jankowski tutaj tą sprawą się zajmował, ale nie dopatrzył się jakby wskazania, potwierdzenia tego, że Państwo wnoszący skargę wykazują jasno naruszenie swojego interesu prawnego, czyli wskazują, że mają przymiot strony w skardze. Wysłane zostało do Państwa pismo z taką prośbą o doprecyzowanie w tej kwestii, no natomiast nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to. Państwo w międzyczasie, ponieważ no tak nakazują przepisy prawa, mają 60 dni od momentu wniesienia skargi na to, żeby sprawę złożyć do sądu administracji, no to co zostało uczynione, zdaje się, tak? Sprawa została wniesiona. Także ustawa, uchwała zaproponowana tutaj przez Biuro Rady jakby jest za oddaleniem tej skargi, tego wezwania do naruszenia prawa. Że uznajemy za bezzasadne wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów. Z racji tego przede wszystkim, że Państwo nie wykazali, że posiadają przymiot strony do tego, żeby taką skargę wnieść. Jeżeli jakieś pytania.
Zanim przejdziemy do pytań, to jeszcze może oddam głos z drugiej strony, że już się.
Szanowni Państwo, podtrzymujemy swoje stanowisko zarówno z wezwania, jak i ze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym piśmie był wykazywany interes prawny, jak i w szereg naruszeń ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co skutkuje wadliwością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która powinna być usunięta. W zasadzie tutaj nie będziemy chyba się rozwodzili aż tak szeroko, jakie dokładnie przepisy, bo to znajduje się bezpośrednio w skardze i to przedmiotem tutaj rozstrzygania na drodze postępowania sądowego, o ile oczywiście Państwo nie zmienią swojego stanowiska i nie będą chcieli tego planu w złożonym zakresie poprawić. Natomiast dotyczy, tak jak Pani powiedziała, wielu kwestii. Między innymi posłużyła się Pani bardzo istotnym zagadnieniem, poruszając, że dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie sąsiadujących działek. Co ciekawe, podtrzymujecie Państwo stanowisko w swoich pismach, że nie jest to prowadzenie działalności gospodarczej, tylko jest to działalność rolnicza. W związku z czym należało jakoś doprecyzować swoje stanowisko w tej sprawie. Ten spór powoduje powstanie licznych problemów natury tak sąsiedzkiej, jak i po prostu technicznej dla samego miasta i winien być wydaje mi się przez miasto w mojej ocenie rozwiązane bez potrzeby zbędnego ingerowania przez organy sądowe, no ale tak jak mówię, oddaję tutaj Państwu głos i decyzję, właściwie Pan Przewodniczący oddaje, ja tylko wyrażam swoją opinię w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy są ze strony Państwa radnych jakieś pytania? Nie widzę. W związku z powyższym bardzo proszę o pozytywną opinię dla projektu uchwały w wersji przygotowanej przez Pana Przewodniczącego. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Nie widzę. To jest przeciw. Również nie widzę. Kto się wstrzymał? Siedem głosów wstrzymujących się. Komisja nie wydała opinii. Projekt numer 1 na kwotę 7 tysięcy złotych.
Panie Przewodniczący, no
dziękuję serdecznie.
A dziesiątka teraz miała być. Nie, ona
jest w porządku obrad.
Tylko dokończmy uchwałę. Tak, i dziesiątkę polecimy na wybór. Proszę bardzo.
Ja nie mam prawa głosować, bo to jest udział w dyskusji. Stanęliśmy po prostu, mi się wydaje, w martwym punkcie. Jesteśmy w takim dołku, z którego nie może ta kuleczka się wyturlać, ani w lewo, ani w prawo. Ja nie wiem, ale prawnicy się powinni w sposób inny zająć tą sprawą. Wydaje mi się, że nie do końca tu wszyscy się dowiedzieli, o co chodzi. Najprawdopodobniej, według tego, co ja wiem, zostałem poinformowany, to jest uciążliwa jakaś hodowla na sąsiedztwie.
Uciążliwe sąsiedztwo.
Tak, i ci państwo przeciwko temu po prostu, tej uciążliwości protestują. Jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, teraz ci państwo skierowali sprawę do sądu. I teraz nie wiem, jak to jest prawnie umocowane wszystko, jeżeli ci państwo do sądu skierują sprawę, że to jest uciążliwość, czy to w ogóle my tym powinniśmy się zajmować?
Pani naczelnik. Właśnie pan naczelnik trochę wie bliżej.
Ten spór dla sądu, jak prawnicy to rozlegli, powinien być rozstrzygnięty na drodze cywilnoprawnej. Bo to jest sąsiedzki ewidentny.
To jest ewidentnie kwestia sądowa. To w ogóle nie wchodzi o poradę.
Że jest to spór. Państwo do tej pory przez te 10 lat nie wystąpili do sądu. Żeby rozstrzygnąć w jakikolwiek sposób.
Chociaż takie sugestie były też na komisję.
Między sobą. Państwo występują wszędzie i do ochrony środowiska, do weterynarza, do nas, do działalności gospodarczej. Państwo Hoffmanowie, którzy tą działalność prowadzą, są zarejestrowani w naszej ewidencji działalności gospodarczej.
Czy mamy taką opinię prawną, o tej pani
wspomniała? Że jest to kwestia sporu cywilnoprawnego.
Tak.
Możemy mieć, bo jest to opinia.
Dlaczego to właśnie nie uszczęśliwimy, że jeżeli możemy mieć, to możemy mieć, a jeżeli mamy, to mamy.
Przyznam się, że nie wiem, bo ja mam tych papierów, to jeszcze jest jedna teczka taka.
Bo tak jak mówię, trzymajmy się tutaj jeszcze konkretnie, tak myślę, tak? Bo żebyśmy się tutaj nie obudzili w pewnym momencie.
Tam jest jedna kwestia taka. Odór niestety jest niemierzalny. Zapachy są niemierzalne. Hałas jest mierzalny.
Do tego właśnie zmierzamy.
Przekracza normy czy nie. Odór jest niemierzalny.
Pani naczelnik, tak, owszem. Przepraszam, że jeszcze raz wejdę w słowo, ale wiążącą, myślę, byłaby opinia prawnika w tej sprawie, nawiązująca do tego, o czym pani mówi, tak?
Ale to zupełnie,
ale dlaczego to nie mają? Co tam prawnika? No nie mogę się za prawnik i wypowiadać, tak? Czy taką opinię wydadzą, czy nie? No szkoda, że nie ma prawnika dzisiaj żadnego.
Panie prezydencie,
przepraszam, pani naczelnik, mamy tutaj panią mecenas.
Właśnie, czy to jest kwestia właśnie sporu na...
Myślę, że będzie krótka piłka.
Tak, ja też bym chciała w tym momencie się zapoznać. Ja nie wiem, pani Renato, czy państwo występowali do nas ze zespołu, jeżeli to wydawał opinię mecenas Jankowski.
Pan Jankowski prowadził też
właśnie sprawę.
Panie naczelnik, może inaczej, a możemy poprosić o tą opinię na sesję, jeżeli jest, to byśmy ją poprosili.
Merytorycznie o co chodzi, a pani
czy mogę tak skończyć cały ten temat?
Chyba, że pani Bożena ma wniosek. Jeżeli ma wniosek, to muszę dać jej głos. Pani Bożeno?
Znaczy, no ja mam taki wniosek, że jeżeli coś procedujemy, to dobrze by było, żeby w momencie, kiedy jesteśmy i przychodzimy na tę komisję, była opinia prawna, a nie otrzymujemy informację, że nie ma pana mecenasa Jankowskiego, jest jakaś pani prawnik, która nie zna tematu. No czuję się zażenowana. Wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Pani naczelnik.
Jeżeli mogę jeszcze skończyć ten temat jakby samej skargi na plan. Państwo po prostu jakby kolejną rzecz chcą spróbować, typu skarżyć na plan. Konsekwencje, nawet gdyby ten plan został w jakimś zakresie uchylony przez sąd, nie daje to im niczego.
dlatego że nawet jeżeli plan wszedł w życie w momencie, kiedy ta działalność już tam była prowadzona. Więc nawet gdyby były inne zapisy dla tego terenu, to państwo Hoffmannowie mogliby sobie tą działalność prowadzić, tą hodowlę, mimo nawet innych zapisów planistycznych. Dlatego, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że do czasu zagospodarowania zgodnie z planem można prowadzić dotychczasowe zagospodarowanie, jakby to utrzymywać, tak? Plan nie może zadziałać wstecz. Nie możemy powiedzieć, że jak uchwalimy dla danego terenu mieszkaniówkę, to zakład, który tam jest zbudowany, należy go zburzyć i wybudować dom, prawda? Nie, planistyka, znaczy plan zagospodarowania tak nie działa. Także jakby nie da to niczego poza faktem, że państwo będą mieli satysfakcję, że...
Znaczy wszystko się zgadza, to co pani mówi. To, że jedna zasadnicza pytanie, czy jest pani upoważniona do wydania opinii prawnej w tej sprawie? No pani nie jest, a wiadomo, że jeżeli coś realizujemy, to taka opinia prawna wydaje mi się byłaby niezbędna, na przykład w przypadku ewentualnie skierowania sprawy na przykład...
Nie chodzi o to,
że się z panią nie zgadzam. Chodzi o to, że tak jak mówię, formalnie, proceduralnie, wydaje mi się, powinniśmy do tego tematu mieć opinię prawną i to w pewien sposób by zakończyło temat, tak?
Okay, wiedzieli... Opinię prawną, jak gdyby do samego kwestii, samego wyzwania jest uzasadnienie uchwały, jest opinią prawną, bo to pisał prawnik, uzasadnienie uchwały. Ja tu jestem jak gdyby, żeby wyjaśnić z drugiej strony takim normalnym językiem, jak to wygląda, tak? I jakie są jak gdyby możliwości w ramach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i tego samorządu gminnego, co już bardziej ze strony właśnie prawników. Jakby mamy też wyroki sądu takie, że...
Pani naczelnik, ja myślę, że tutaj popieram głos i pani Bożeny i pana Piotra. Wystarczyłoby załączyć krótką informację radcy prawnego. Temat był rozstrzygnięty. Opinia radcy prawnego dotycząca samej skargi, to co mamy w uzasadnieniu, to nie jest pisane przez prawnika, no chyba, że pan naczelnik Arkadiusz Bujacz jest prawnikiem, ale no to chwalę się, no to trzeba mu chwałę za to dać, żeby... No jest wykształcenie, ale nie pełni takiej funkcji w urzędzie.
Przy naszej konsultacji.
No ja tu nie widzę żadnej pieczątki, powiem szczerze. Tak na marginesie, jak już się trzymamy... Dokładnie. Nic by się nie stało, jakby taka opinia była. Tym bardziej, że temat jest wcale niełatwy, bo wiemy, doskonale ciągnie się już X z kadencji. Doskonale pamiętam, jak ci państwo przychodzili tutaj i próbowaliśmy pomóc im na różne sposoby. Cały czas słyszeli od nas wersję, żeby poszli do sądu. Nie wiem, dlaczego w dalszym ciągu nie idą. Natomiast, no tak, ale poszli w innym kontekście. To już nie ważne. Pod innym kątem poszli. Natomiast to by zdecydowanie nam jako członkowitej komisji w ogóle radnym myślę, bardzo mocno ułatwiło i myślę, że zakończmy już ten temat. Panie Prezydencie, poprosimy o tą opinię na sesję. Myślę, że damy radę zrobić za parę godzin jeszcze przed sesją, to żebyśmy nie mieli żadnych już wątpliwości. Przejdźmy teraz do zaopiniowania. Teraz mamy tych uchwał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli co, wyjdziemy z uchwał do sprzedaży i potem znowu dokończymy uchwały? Czyli rozumiem, że nie będziemy opiniować na razie uchwał. Dobrze. To jest Bugaj?
Tak,
panie prezydencie, jeżeli pan jest przygotowany, możemy jechać, bo z Bugajem 58 ma.
Na nieruchomości przy ulicy Bugaj 58A 5080. Gmina jest właścicielem 463 metrów gruntu, gdzie osoby fizyczne wniosły pawilony. Wpłynął do wydziału wniosek o wykup gruntu. Obecnie grunt ten jest dzierżawiony. Roczne przychody z tego tytułu sięgają 32 339 zł netto. Zrobiony został operat szacunkowy, w którym wartość całej nieruchomości zabudowanej, tutaj państwu pokazuję na zdjęciu, został określony na 427 tysięcy, w tym wartość gruntu 48 542 zł. Z racji tego, że gmina wszelkie korzyści z czynszu dzierżawnego, ale i, że tak powiem, pochylając się nad wnioskiem właścicieli nakładów na tej nieruchomości, został wystosowany, znaczy przyjęta została taka to polityka, strategia, że owszem, możemy sprzedać nieruchomość, ale za 20-letni czynsz. 20-letni czynsz.
Uwzględniając
tak, no nie bierzemy pieniądze za nakłady oczywiście, tak? Tylko to, co wpływa, te 32 339 zł.
I kwota za metr wyszła 2400 zł.
Proszę.
Pozwolę sobie tutaj w imieniu tych użytkowników, jest tutaj jeden z panów, ja bym był pełnomocnikiem od pewnego czasu, rzecz tak przedstawić, jeżeli można pokrótce tutaj szanownemu panu przewodniczącemu, drugiemu przewodniczącemu i panu prezydentowi szanownej komisji. Ta sprawa była przedmiotem, nawiasem mówiąc, komisji z poprzedniej radzie, poprzedniej kadencji, gdzie wniosek był głosowany 9-0, pamiętam to jak dziś, za sprzedażą właśnie, tylko nie było określone warunki wtedy. Potem nastąpiła pewna przerwa z przyczyn formalnych, nieistotne, bo to nie dotyczyło ani miasta, ani państwa użytkowników. Rzecz polega na tym, że oczywiście są sytuacje dość trudne, sprzedać, nie sprzedać. Państwo mają, mówię w skrócie mają, ponieważ ponieśli nakłady w 100%, mają te pawilony wielkości 463 metrów, a działka jest 500 metrów, czyli prawie, że te pawilony wypełniają tę działkę. Wartość działki określona przez rzeczoznawcę jest około 100 zł tam z haczkiem od metra. Takie zresztą sprzedaże ostatnio w mieście były. Natomiast przeliczenie tej propozycji dla państwa, jaką mieliby zapłacić za grunt pod, mówię w skrócie, własnymi pawilonami, w skrócie mówię, ja zastrzegam się, że nie mówię tu formalnie, wynosi 2400 zł od metra. 2400 zł od metra przy przyjęciu właśnie tą metodą, którą pan naczelnik był łaskaw wspomnieć, no jest wygórowane. I z tego, co wiem, państwo, pan pewnie potwierdzi, no raczej za tę cenę nie kupią gruntu pod zasadniczo własnymi pawilonami. Zaznaczyć muszę, mam tutaj dwie uchwały Sądu Najwyższego, które umocowują właśnie tych państwa do tego, żeby no też mogliby wystąpić do sądu, ponieważ wartość ich naniesień minimum 10-krotnie przewyższa wartość, z tego operatu wynika wartość tego gruntu, w związku z tym mogliby wystąpić do sądu o wykup lub też umowy dzierżawy wypowiedzieć, pójść sobie do domu i żądać, rozumiem, od miasta nie 2400, tylko może 4000, skoro miasto liczy za grunt 2400, jest tak drogi, no to ci państwo pewnie nie mniej, a znacznie więcej chcieliby za te pawilony, a mogą w każdej chwili opuścić rzeczywiście z roszczeniem, są tutaj uchwały Sądu Najwyższego, z roszczeniem o zwrot wartości nakładów, czyli rozumiem, że miasto liczy się z tym, że jak państwo nie zapłacą 2400 od metra, no to być może miasto ma w budżecie kwotę, nie wiem, 3000 od metra i tak dalej. Generalnie państwa intencją jest wykup po uczciwej cenie rynkowej, ale nie jest nią 2400 zł od metra od gruntu. Tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pana prawnika. Chciałam zapytać, jaka jest umowa między państwem a gminą?
Umowa dzierżawy.
Czyli nie jest to użytkowanie wieczyste, do czego się pan odwołuje. Sprzedaż działek w użytkowaniu wieczystym to jest 100 zł. To jest zupełnie inna umowa dzierżawy.
Nie odwołuje do użytkowania wieczystego, broń
Boże. Nie, ja wiem, tylko że to jest zupełnie inna sprawa, bo to jest jakby inwestycja na gruncie gminnym. Na razie tyle.
Pan Tajasiku, coś chce dodać? Proszę.
Jeszcze chciałam tak z ciekawości zapytać, a droga dojazdowa czyją jest własnością? Gminy czy spółdzielni mieszkaniowej?
To teren gminy też jest.
Czyli ten cały parking wjazdowy to jest gminy?
W części gminy, w części tak. Spółdzielni mieszkaniowej.
Nie, pytam, bo ja występowałam o wyrównanie tego terenu i udzielono mi informacji, że to jest teren spółdzielni mieszkaniowej.
Tam jakiś pasek gminny też jest.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W związku z powyższym Bardzo proszę o wydanie przez Komisję Opinii w sprawie zasadności warunków sprzedaży, czyli tu chodzi o sprzedaż na rzecz najemców, tak?
Dzierżawców,
przepraszam. Z naliczeniem nakładów. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Za sprzedażą? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu radnych, jedenastu radnych, dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzyma. I wracamy do uchwały. Projekt numer 1, 7 tysięcy złotych.
Opinia pozytywna do sprzedaży, tak?
Tak jest.
Dobrze, dziękuję.
Do widzenia. Pani skarbnik, proszę bardzo.
Proszę Państwa, jest to uchwała przyjmująca do budżetu 7 tysięcy złotych w stanie dochodów. Te 7 tysięcy to są darowizny od osób na rzecz schroniska dla zwierząt i przekazanie po stronie wydatków 7 tysięcy zgodnie z darczyńcami schronisku na wydatki statutowe bieżące.
Czy są jakieś pytania ze strony Państwa radnych, ponieważ nie widzę. Bardzo proszę o pozytywną opinię, kto z Państwa radnych jest za. Piętnastu radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Projekt numer 3, 220 tysięcy.
Projekt numer 3, proszę Państwa, dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 220 615 zł dla zakładu budżetowego i po stronie wydatków wydatkowania z tej kwoty zakupu karawanów, wydatków statutowych i odszkodowania za stłuczoną szybę.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa radnych?
Proszę, może zechciałbym to przedstawić, przybliżyć sytuację.
Panie dyrektorze, proszę bardzo. Jest Pan teraz przed żniwami. To...
Proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Więc tutaj w naszym, mogę się na siedząco, to będzie mi problem. Przedstawiliśmy zwiększenie dochodu. Pozwala nam to na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu, bo tutaj chciałbym powiedzieć, większa ilość pogrzebów, większe dochody, to większe wydatki, bo musimy więcej kupować trumień, kwiatów i tak dalej. To się wiąże także z płacami, a sprawa najważniejsza, zakup karawanu. Chcemy wycofać z eksploatacji karawan marki Opel Bella, to jest inaczej mówiąc Astra przerobiona na karawan. Firmowa nazwa jest Bella. Samochód ma 19 lat, stan techniczny bardzo zły, a nawet bym powiedział, że tragiczny. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że chyba w ubiegłym roku, dobrze pamiętam, przy zaciąganiu hamulca ręcznego urwała się cała dźwignia od podłogi. Żaden blacharz nie chciał tego nam zespawać. Dopiero przyznam się szczerze, jak budowali autostradę, to jeden ze spawaczy na autostradzie powiedział: przyjedźcie, to spróbuję wam to przyspawać. Stan techniczny fatalny. Nie ma klasy, to mogę powiedzieć. Mieliśmy taką sytuację, że karawanem pojechaliśmy w nocy po odbiór ciała do domu. Załadowaliśmy do karawany.
Nagrywane jest.
Samochód ruszył, skręciliśmy na pierwszym skrzywaniu w prawo i się zepsuł. Musieliśmy ściągać drugi karawan, przepakować to. Jakie by była opinia o zakładzie, gdyby się to na oczach ludzi stało?
Nie wierzę.
W związku z powyższym doszedł czas, a karawan ma 19 lat, jak wspomniałem, i praktycznie nadaje się do złomowania, bo ja nawet nie wiem, czy ktoś by go chciał.
To jest ten karawan z ogłoszeń, który tak ładnie widać teraz.
Karawan z ogłoszeń?
No bo tam z ogłoszenia są często.
Panie dyrektorze, komisja jest nagrywana.
Dobrze.
Tak na marginesie. Czy to jest ten karawan ze zdjęć, które w ogłoszeniach się pojawia? Po prostu chciałem dowiedzieć. Ten stary.
stary karawan, to trzeba by było się zastanowić, co zrobić, bo według...
Rozumiem, że to nie jest ten ze zdjęć, z reklamy.
To trzeba znać pieniądze.
Nie, na reklamach u nas jest melek.
Poprzez
cmentarz,
a karawan
dowozi
przez
upór.
Nowa wersja reklamy.
Nie mówimy o melecie, tylko o karawanie, który jest dyżurny do
stworzenia
ciała.
Samochód kombi.
I chcemy w to miejsce kupić karawan w wersji podstawowej, bez żadnych tam specjalnych dodatków. Poprzedni karawan kupowaliśmy trochę bogatszy, żeby miał dodatkowe pomieszczenie na nosze, bo jak jedziemy do Łodzi nieraz zawieźć ciało do kremacji, to przy okazji jeszcze możemy zabrać. Nie będę rozwijał, bo nie chciałbym obrzydzać pani.
Panie dyrektorze, myślę, że wyczerpujący pan.
Dobrze, obrazowo wiemy.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Mam prośbę, żeby państwo zrozumieli, że dlaczego jest potrzebny ten karawan. Bo podam prosty przykład. Jeżeli robimy pogrzeb w kościele, jadą dwa karawany i mamy sytuację taką, że mamy telefon, proszę przyjechać pod ciało. I jesteśmy zablokowani. Mamy obowiązek po 2 godzinach niezwłocznie jechać po odbiór. A 2 karawany są w kościele, czekają na ceremonię pogrzebową. Nie możemy go zabrać, bo musi się pogrzebać. Dlatego jest potrzebny ten trzeci i on do tego służy.
No, niestety... Mam jeszcze pana pytanie. Chciałem spytać, czy państwo zamierzacie kupić, nie wiem, czy karawan wtórny, nowy, jak to
będzie? To znaczy, ja nie ukrywałem... Nie. Jak jeszcze w poprzedniej kadencji była taka opinia radnych i w ogóle wszystkich, że kupujemy to nowy. No bo z rynku wtórnego to jest pierwsze pytanie, gdzie on jeździ. Dzisiaj jest samochody, są do sprzedania, które mają
go,
a później okazuje się, że ma przejechane tam 100 czy 200 tysięcy i jest ruin. Chcemy nowe. Wartość szacunkową, którą podaliśmy, nie zmusza nas do zastosowania
wynika z tego średnia wartość, czy to jest jakiś konkretny model tego karawanu?
Nie, my żeśmy, powiem szczerze, wystąpiliśmy z zapytaniem do pierwszego, lepszego sprzedawcy samochodów, z Volkswagena, ile by kosztował karawan, żeby spełniał nasze wymogi, jakbyśmy przyjechali dzisiaj kupić. Więc podano nam, że jest to około 114 tysięcy. Taką cenę przyjęliśmy jako wartość szacunkową zamówienia. Ta wartość nie zmusza nas do przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą zamówień publicznych, ale musimy i tak przeprowadzić postępowanie wybierającą firmę, która nam dostarczy lub markę samochodu. I takie postępowanie będzie...
Czy może pytanie moje dziwnie zabrzmi, ale gdybym zechciał pan powiedzieć, jaki jest mniej więcej przebieg, tak? Nie wiem, po prostu przebieg rocznie do wykonania, tak? Bo się zakładają, że sam wyjazd do Łodzi są przyjazdy do jakiegoś innego miejsca.
Już odpowiadam. Karawan, który kupiliśmy w ubiegłym roku, on był do nas dostarczony jakoś koniec stycznia. Na dzień dzisiejszy ma przejechane około tam 16 tysięcy kilometrów.
Półtora roku jest.
Czyli 10 tysięcy.
Na 19 lat starczy.
Znaczy, rozumiem, że tutaj akurat markę, którą pan podał, jest to marka gdzieś umocowana, tak?
To znaczy, ja nie wiem, jaka marka. Robimy postępowanie.
Znaczy, no powiedział pan, że już zrobiliście tutaj ten szacunek, tak? No, państwo powiedzieli, wejście w oparciu o pojazd marki Volkswagen.
No tak, bo musieliśmy w uchwale państwu podać jakąś cenę. Zrobiliśmy pierwszy z brzegu, najniżej jedna z tego właśnie. Natomiast postępowanie będzie przeprowadzone w postaci przetargu. I kto się zgłosi, jeśli chodzi o zasady wyboru, decyduje cenę. Ja nie wiem, czy to będzie Fiat, czy Opel. Nie ukrywam, że
zastanawiam
się, czy na przykład Citroen albo Peugeot, chociaż nigdy nie widziałem tych marek w karawanach. Ale która firma nam złoży najlepszą ofertę, to to wybiera. I dla nas wymagania są jedne. Kolor srebrny, bo wszystkie mamy srebrne i to wyposażenie podstawowe, które nas interesuje.
Już rozumiem, jest w cenie to wyposażenie, nie okaże się, że na przykład będziemy musieli jeszcze tutaj...
Nie. To jest całościowo, dlatego że wszystkie samochody, które są budowane na karawanie, to najczęściej wyglądają w ten sposób, że z zakładu przychodzi rama samochodu z kabiną dla kierowcy. Jest taka największa firma w Polsce, Bałtek, nie wiem, gdzie są inne. Ta firma ma wszystkie certyfikaty i tam dopiero jest rozbudowywana o tą część, nazwijmy to, trumienną. tak prozaicznie, tam gdzie jest przewożone sobie zwłoki. To musi być, ta cena szacunkowa mówi o samochodzie kompletnym do pracy.
Kropka. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Piętnastu radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Projekt numer 4.
Projekt numer 4 dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych w związku z większym popytem sprzedaży lokali. Wprowadzamy kwotę 100 tysięcy złotych, przeznaczamy te 100 tysięcy złotych na uporządkowanie posesji na Gdańskiej i to szczegóły powie pan naczelnik, bo mogę tutaj zmienić przy tym rocha, nie wiem jak to tam jest z tym rocha.
100 tysięcy jest planowane na zakup dwóch garaży na zapleczu nieruchomości przy Gdańskiej 6. Tak, również jest planowana zamiana lokali przy ulicy Rocha 6, gdzie budynek jest po spaleniu. Zamieniamy się z osobą fizyczną, która była tam właścicielem lokalu. W wyniku tej transakcji dopłaca nam de facto ta osoba 15 tysięcy, ale po stronie wydatków musimy te 58, tak dokładnie tam tysięcy z hakiem zabezpieczonych. Dlatego te kwoty składają się mniej więcej na 100 tysięcy.
To jest budynek, przepraszam, przy...
Bezpośrednio przy Zecu.
Tak, bezpośrednio przy Zecu. Ten spalony. Czyścimy, porządkujemy ten teren.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o pozytywną opinię. Kto z Państwa radnych jest za? Piętnastu radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt numer 5.
Projekt uchwały budżetowej pod tym numerem zawiera zmniejszenie środków wydziałowych gospodarki nieruchomości o 10 tysięcy złotych i przeznaczenie tej kwoty w formie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na utwardzenie pobocza ulicy Miejskiej od skrzyżowania Wilków w kierunku ulicy Zagajnikowej. Nadmieniam, że Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w swoim budżecie znalazł następne 10 tysięcy i łącznie utwardzenie tego pobocza, zrobienie tego zadania będzie wynosiło około 200 tysięcy złotych.
Proszę Pani Monika.
Chciałam zapytać, jak znalazł Zarząd Dróg i Zieleni?
A bardzo prosto, po prostu nie potrzebuję wydatkować w paragrafie podatkowym o 10 tysięcy.
A czy wcześniej to zgłasza, czy dopiero jak to
zgłasza? Pani radna, może inaczej, ja nie odpowiem Pani wprost. Ja jestem, dzisiaj mamy już się kończy wrzesień. Lada moment w budżetach będziemy przeglądać budżety wszystkich wydziałów i będziemy znajdować ewentualnie pieniądze i trudno być, że po prostu nie wydatkujemy, to nie wyrzucimy w błoto, tylko przeznaczymy na to, co jest potrzebne. To jest polityka jakiejś oszczędności. Poza tym u pana naczelnika jest większa kwota wynikająca z podatku. Po prostu gmina sobie już nie musi przenosić podatku. I stąd jest to kwota odblokowana. Więc ona jest w dyspozycji prezydentów i skarbnika i będziemy nią gospodarzyć tak, żeby załatać dziury, gdzie są braki, gdzie indziej. O, w ten sposób powiem.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Jedenastu radnych jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Projekt numer 12.
Proszę Państwa, ten projekt dotyczy zmniejszenia zadania inwestycyjnego, zadania przebudowa istniejącego budynku drugiego oddziału żłobka miejskiego w Pawianicach, drugi etap. Wydział zgłosił, że nie potrzeba wydatkować takich środków finansowych, jakie były założone na początku budżetu w tym zadaniu. Stąd zgłosił 50 tysięcy złotych na ulicę, a wiem, że jakaś potrzeba, ulicę Sienną. Więcej nie wiem, ja tylko mogę powiedzieć tyle. Tu jest oszczędność, tak.
Są jakieś pytania już sobie Państwa radnych? Proszę Pani Burmistrz.
Pani Skarżyk ma takie pytanie w pierwszej kolejności. Od kiedy my mamy, znaczy mamy wiedzę tak, że te 50 tysięcy zostało właśnie wygospodarowane? Od jakiego czasu?
Znaczy proszę Pana, może tak jak no, odpowiedziałam Pana koleżance. Ja myślę, że wydziały, może tak, jak jest realizacja budżetu, jest plan i wykonanie. To jeżeli do tego momentu wykonujemy budżet, to wszystko co jest niewykonane nie świadczy o tym, że w czwartym kwartale nie będą, bo to są wydatki majątkowe, że na przykład rozliczenie tej inwestycji nie pochłonie w roku tyle, ile zabudżetowano.
No i od kiedy mamy tą wiedzę?
Natomiast proszę Pana, od kiedy wiadomo, od tego momentu, kiedy wydział zgłasza mi pismo i mówi. Akurat z tego żłobka jest więcej pieniędzy wygospodarowanych, zaoszczędzonych w cudzysłowie, które zostały rozdysponowane w szkołach i w przedszkolach na zakup awaryjny. Co tam było? Wyparzacza,
kotłów
i tak dalej. To jest wszystko, więc proszę Państwa, literalnie skarbnik wie wtedy, kiedy na piśmie dostanie pismo podpisane przez naczelnika, że są oszczędności i oddaje jak gdyby kwotę do dyspozycji.
Bo pamięta Pani skarbnik, może kiedy to było na piśmie?
To w tym miesiącu. To nie mam pisma. No
teraz muszę... tylko nie poniedziałek, tak? No. Okej, okay, czyli mówię tylko dalej konkretne pytanie, bo do czego zmierzam? Otrzymaliśmy tutaj projekt uchwały. Przygotowany przez Pana, Panie Naczelniku, tak?
Znaczy projekt uchwały
budżetowy, uzasadnienie, przepraszam, precyzuję. Mówię, bo powiem Panu tak kurczę szczerze, bo jestem załamany, wie Pan, jeżeli będziemy jednozdaniowe uzasadnienie umieszczali przy różnego rodzaju inwestycjach w wysokości 50 zł. Już pomija fakt, że... 50 tysięcy, tak. Już pomija fakt, że tutaj radni, myślę, że nie mieli żadnej wiedzy, powiedzmy, do przedwczoraj, że taka kwota została wygospodarowana. Pan naczelnik nie raczył tutaj rozszerzyć tego uzasadnienia. Dlaczego ma być to przeznaczone na przebudowę drogi ulicy Siennej, tak? Kto to wnioskował, jak to wygląda, jaka to jest historia w ogóle tutaj tego problemu na ulicy Siennej?
Dlatego spotykamy się na komisji. Jestem gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania.
A może Pan przybliżyć całość tej inwestycji?
Sama górę.
Sienna,
mówimy o Siennej.
Nie, bo najpierw pytanie było...
Panie naczelniku, ja rozumiem, jest Pan zmęczony. Chodzi o to, że zostały zaszczędzone środki.
Zadał Pan pytanie, dlaczego tak późno informacja. No to chciałem odpowiedzieć, kiedy mogłem świadomie podjąć decyzję o tym, że nie będę potrzebował więcej środków na zadanie pod tytułem kapitalny remont budynku.
Realizowany pytanie, Pani skarbnik.
Dwa miesiące. No Pani skarbnik, przepraszam bardzo, ale to jest od finansów, a nie od realizacji.
Ale ja nie zadałem takiego pytania Panu, tylko zadałem Pani skarbnik i otrzymałem odpowiedź. Pana pytałem o co innego.
Dobrze. Proszę Państwa, Sienna to jest temat, który zapoczątkowany został gdzieś w okolicach roku, znaczy u mnie korespondencja jest z roku 2012, czyli to jest pierwszy wniosek z deklaracjami 33 mieszkańców tej ulicy z prośbą do prezydenta, żeby zrealizować inwestycje wspólnie z deklaracjami udziału finansowego w tej inwestycji. I to jest początek, że tak powiem, drogi. Później był szereg spotkań i trochę wymiany korespondencji w międzyczasie realizacji inwestycji, które przeprowadziła spółka SWIG, bo na tym odcinku, o który wnioskujemy, w międzyczasie powstała sieć wodociągowa, powstała sieć kanalizacji sanitarnej i powstał na fragmencie gazociąg realizowany przez PGNiG. Pierwotnie zakładaliśmy, że spróbujemy zrealizować inwestycje w okrojonym zakresie, natomiast analiza uwarunkowań własnościowych sprowokowała troszkę inne podejście do tematu. Tam mamy sytuację taką, że dzisiaj ulica Sienna, która wygląda tak, jak wygląda, no nie jest, krótko mówiąc, na terenie, który jest własnością gminy. Częściowo jest to wąska ścieżka gminna, po bokach tereny, które są własnością prywatną. Przez lat wiele, bo tak naprawdę temat Siennej jeszcze nie jako lokalnej inicjatywy, ale temat utwardzenia ulicy Siennej pojawił się w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze budynki o zabudowie wielorodzinnej, które korzystały tak naprawdę z tymczasowego wjazdu na plac budowy od strony Waltera Jankę i musiały się w pewnym momencie zderzyć z sytuacją taką, gdzie ten wjazd został zlikwidowany i zaczęło się podróżowanie drogą szutrową. No i z tym związane kłopoty dla wszystkich i użytkowników tej drogi, i mieszkańców ulicy, no bo wiadomo, jakie to są kłopoty. I jedyną szansą, która daje możliwość zrealizowania czy wspólnie, czy przez miasto tej inwestycji, jest przygotowanie dokumentacji w trybie ustawy o realizacji inwestycji drogowych, tak zwanej specustawy drogowej, czyli krótko mówiąc zaprojektowania drogi, wykluczenia niezbędnych podziałów pod drogę i wywłaszczenia terenu decyzją starosty Pabiańskiego, wszystko w jednej decyzji. I stąd w momencie, kiedy na przełomie sierpnia i września mieliśmy już świadomość, że pieniądze, które mieliśmy zagwarantowane na realizację zadania pod tytułem żłobek, mamy oszczędności, wystąpiliśmy z wnioskiem o to, żeby zrealizować tę inwestycję. Nadmienię, bo tutaj mówiłem o tej odległej historii, natomiast tak naprawdę po wymianie korespondencji i szeregu spotkań zarówno jeszcze w poprzedniej kadencji, jak i w obecnej już z prezydentem Mackiewiczem, w miesiącu kwietniu bieżącego roku sporządzone zostało porozumienie i podpisane przez strony porozumienie wstępne, które no, wskazywało na taką ścieżkę realizacyjną, czyli krótko mówiąc, że miasto podejmie oczywiście po spełnieniu tych warunków, że wpalimy sobie budżecie.
Słucham? Kiedy to spotkanie?
Kwietniu. Porozumienie jest datowane 15 kwietnia 2015. Natomiast spotkania prezydent, nie wszystkie, powiem, że większość odbywało się bez mojego udziału między prezydentem a mieszkańcami, ale wiem, że takowe odbywały się dosyć często. I tutaj no, pojawiło się takie zobowiązanie, że miasto weźmie na siebie trud opracowania tej dokumentacji, a wtedy na jej bazie będziemy ustalać warunki współfinansowania tego zadania przez mieszkańców, tak? I wprowadzenia go wtedy realizacyjnie do budżetu. No tak jak mówię, w 2012, jak pierwszy wniosek wpłynął, to było tam deklaracji 30, to były deklaracje współuczestniczenia w realizacji 33 osób. W międzyczasie była też deklaracja ze strony firmy deweloperskiej, która buduje tam budynki, o współfinansowaniu tego też chyba w 2012 roku tego zadania. Na dzisiaj, no, biorąc pod uwagę, że tych beneficjentów tam przybyło, no bo tak naprawdę zainteresowanych jest dużo więcej niż budynków wielorodzinnych, w międzyczasie powstało więcej. Myślę, że to jest naprawdę...
Przepraszam, że wejdę na osobę kończenie. Rozumiem, że na Siennej, bo więcej też jednak wygląda ta ulica, rozumiem, tam wszędzie droga prowadzi do posesji prywatnych. Tam miasto generalnie żadnych swoich działek.
Tam miasto żadnych działek. Znaczy, no tam poza tymi, które służą...
A jakie inicjatywy są wzdłuż ulicy Siennej realizowane? Jakieś przygotowywane? Wszędzie coś powstawało? Nawiązując do tego słynnego budynku, niedoszłego marketu na przykład. Czy tam się coś dalej dzieje?
Widzę, że się dzieje, bo parking się buduje od strony Waltera Jankę, natomiast...
Będzie dalej rozbudowana sieć gazowa, przepraszam.
No tak, no to są, no to jest, też było, była taka spotkanie u pana prezydenta Uczata z przedstawicielami PGNiG, bo takie, a nie inne uwarunkowania własnościowe w tym pasie przewidzianym pod budowę ulicy Siennej, no też nie pozwalają na gestorom sieci na budowę uzbrojenia, tak? Dla nieruchomości sąsiednich, bo po prostu nie ma możliwości przejścia z sieciami uzbrojenia przez tereny tak zwane ogólnodostępne, czy będące własnością miasta, czy jednostki.
No, znaczy, tak jak mówię, tu jeszcze z jedną rzeczą się mogę zgodzić na pewno z panem naczelnikiem. Dlaczego? Znaczy zgodzić może do tego przyjdę troszkę później. Chodzi mi o to, kto występował w ogóle z wnioskiem, bo mówi pan, że tutaj ktoś jakąś inicjatywę własną wykazywał. kto był uczestnikiem tego spotkania, chociażby w kwietniu z prezydentem, gdzie zostało nawiązane porozumienie. Kto konkretnie, czy to są mieszkańcy tej ulicy, czy to są jacyś inwestorzy, jak to wygląda?
Z tego co wiem, to tak jak widziałem i tak jak ja uczestniczyłem w spotkaniu, to koordynował zawsze było to w obecności zarządcy tych nieruchomości, czyli przedstawiciela firmy. Nie odszukam o co, ale
Domek.
I społeczny komitet reprezentowali z reguły pan Arkadiusz Biesiacki, pani Anna Skrzydlewska, pan Maciej Piekarski i pan Krzysztof Bendrz. W korespondencji w tych spotkaniach z prezydentem.
Czy łącznie osób z innych posesji?
To są osoby, przede wszystkim to są osoby po stronie parzystej ulicy Siennej, czyli to są osoby zamieszkujące budynki wielorodzinne. To reprezentanci, tak jak powiedziałem, mówimy o tej nieruchomości, tylko tak naprawdę pod numerem 36 czy 38 czy 34 to jest szereg budynków. To nie jest zabudowa jednorodzinna.
Znaczy, do czego zmierzał panie naczelniku? Zmierzam mianowicie do takiej kwestii, między innymi prawda, w Pabieńcach po raz pierwszy realizujemy program budżetu obywatelskiego. Myślę, że akurat tutaj ten projekt mógłby znaleźć odzwierciedlenie w takiej formie, no, ale z tego co zdarzyło się zorientować, to ci państwo tutaj nie wystąpili na przykład. Nawet do konkursu nie zainteresowali się, no, natomiast zwracają się do nas o to, żeby nagle tutaj, powiem tak, kolokwialnie z cicha pęk, żeby przeznaczyć 50 tysięcy na coś, o czym Rada ma pojęcie od 2 dni, tak? A ma pojęcie dlatego, że nikt nas wcześniej nie informował. Pan mówi, że sytuacja jest od końca sierpnia wiadoma. Dlatego wydaje mi się to stosunkowo dziwne. Tym bardziej, że tak jak mówię, no mówmy się, wiemy, w jakich realiach żyjemy, nie jedna ulica Sienna wymaga dalszych, że tak powiem, prac, tak?
Ja mogę się powiedzieć, że
to 50 tysięcy to
prosiłbym, żeby państwo nie personifikowali zadań inwestycyjnych, które realizujemy, wydział z moją osobą. Ja mam u siebie w aktach porozumienie podpisane przez prezydenta i staram się w miarę możliwości, jeżeli takie możliwości się pojawiają, przedstawiać próbę jego realizacji. Tak? Natomiast ani nie mieszkam na ulicy Siennej, ani nie znam osób z ulicy Siennej, jest to dla mnie takie zadanie jak każde inne. Natomiast wydaje mi się, że...
Ale mamy tutaj dziwną sytuację. Jest pewna inicjatywna grupa osób, która zwraca się do jednego z wydziałów miejskich, tak?
Od razu panu powiem, że to nie jest dziwna sytuacja, bo sprawa ciągnie się od kilku ładnych lat. Zaraz dam państwu też głos. Sprawa wielokrotnie stawała na Komisji Gospodarki Komunalnej. Tak jak każda inna inicjatywa lokalna typu ulica Orzechowa.
To czemu nie została wcześniej
wymienione? Słucham?
To czemu nie została wcześniej
wymienione? Z tego względu, że w tamtym roku została w tej ulicy położona pełne uzbrojenie, co umożliwiło zarówno mieszkańcom zdeklarować kwotę 170 tysięcy złotych, jak przez również firmie tej, nie pamiętam, która robi inwestycje na tym osiedlu, o partycypowaniu w kosztach, i to umożliwiło, żeby w tym roku wspólnie z wydziałami ruszyć po pierwsze z planem, a w przyszłym roku z finalizacją, czyli z położeniem nakładki asfaltowej, o którą ci mieszkańcy tutaj wielokrotnie wnioskowali. Chcę przypomnieć, że w tamtej kadencji udało się tylko i wyłącznie zapewnić dostęp tym ludziom chodnik z jednej strony na krańcówkę autobusową, o co też zresztą tutaj wtedy miasto na to było stać i to była jedyna rzecz, na którą mogliśmy tym mieszkańcom pójść na rękę. Natomiast przypominam sobie doskonale te komisje, ponieważ wtedy miałem okazję też te komisje prowadzić. Jak mieszkańcy pokazywali, zresztą to były chyba 3 prezentacje pokazywane, to było masa mieszkańców, która przyszła. Na dzisiejszą komisję niestety nie zdążyli przyjechać, ale ubolewali nad tym. Natomiast myślę, że zjawią się jutro na sesji i będzie można zadać im też pytania przedstawicielom tej inicjatywy. I od razu powiem, ten temat nie stanął też na komisji z tego względu, że tak jak tutaj słyszałem w kolorach, to jest też mój okręg wyborczy. Także od razu powiem, jeżeli moja osoba ma stanowić się jakiś problem, to przepraszam mieszkańców za to, że startowałem z tego okręgu. No, może następnym razem muszę wybrać inny, bo w ten sposób może nie będą mogli zrealizować swojej inwestycji. Natomiast chcę powiedzieć, że absolutnie jest to inicjatywa, która ciągnie się już wiele, wiele lat. Zadeklarowana kwota ze strony mieszkańców. I to nie jest tak, że temat nagle wyrasta, dlatego że się pojawia 50 tysięcy. Absolutnie nie, bo ten temat wracał wielokrotnie, zresztą na komisji wyjazdowej, na której byliśmy i pani Monika, i pan radny Grabarz, pewnie pani Bożena może powiedzieć, żeśmy sami mówili, że ta ulica wymaga inwestycji.
Tak, tylko ja chciałam dopytać jeszcze Panie naczelniku, ja chciałam zadać pytanie, ponieważ mnie nie interesuje kto co zgłaszał, ale pan przedstawia to jako inicjatywę lokalną i mówi o porozumieniu, które zostało spisane.
Dokładnie.
Ja zawsze lubię konkrety i interesuje mnie, czy w tym porozumieniu są konkrety. Jaka będzie wielkość po stronie tak zwanych mieszkańców, ile będzie po stronie urzędu. Ja nie mówię, że mają być wpłaty, bo takie enigmatyczne porozumienie, gdzie tylko, no powiedzmy, ktoś się spotyka i aha, zrobimy w ramach inicjatywy, jakby gmina da pieniądze na dokumentację, to my spróbujemy wtedy się zastanowić, jak będziemy to realizować. Do mnie nie przemawia też taka sytuacja, ponieważ Siena jest, nie tylko mieszkają mieszkańcy bloku, który wybudował deweloper, ale i inni. W jakim, czy oni w ogóle wiedzą o tym, że będą uczestniczyć w finansowaniu? Bo tutaj słyszę o 4 osobach. No troszeczkę to jest takie, jakby jeśli chodzi o inicjatywę lokalną, mało mówiące.
Czy ja mówię?
Bo, czy są jakieś konkrety?
Tak jak mówię, jeżeli to było tyle czasu...
Ale nie chodzi mi o czas, bo można się spotkać dziś pieniądze...
Panie czynniku, od razu, czy grupowo pytanie? Proszę Państwa.
Ja mam tak, nie jedno pytanie, żebyśmy szybciej to związali. Wracam do źródła całej sprawy. Ja się pytam prosto, co się składa na zmniejszenie kosztów w żłobku? Bo teraz rodzi się pytanie, czy był projekt źle zrobiony, czy kosztorys źle policzony, a jeżeli są oszczędności, to pytam, kosztem czego? Jakości materiałów, jakości wykonania, proszę mi to wykonać. To jest pierwsze pytanie. No bo tak gigantyczne oszczędności pojawiają się na ostatni. Ja dość dobrze śledzę pewne rzeczy. Tak samo jak z karawanem bym odpowiedział, ale to później. Wczoraj przeglądałem na stronie internetowej,
ile kosztują.
No jakaś, z czegoś to się wzięło.
Nie możemy mówić dzisiaj o konkretach, czyli w konkretnej sumie pieniędzy, ponieważ nie wiemy, nie znamy zakresu rzeczowego, nie mamy dokumentacji projektu.
Ale możemy procentowo określić, czy 20% dadzą, czy 50%, czy 10%.
I teraz, jeżeli mówimy o konkrecie, to wniesienie udziału przez inicjatora w wysokości minimum 25% planowanych wydatków. Czyli to, co stanowi uchwała Rady Miejskiej, czyli minimalny wkład inicjatora na innym udziale, nie możemy budować porozumień, tak? Więc, a ja pragnę Państwu zwrócić uwagę na jeden istotny element, że tam najprawdopodobniej, bo nie uda się tego inaczej rozwiązać według mnie, albo jeżeli byśmy chcieli rozwiązać temat celowo, to tak powinno to wyglądać, to poza budową samej jezdni z podbudową. Mamy do wykonania na pewno najprawdopodobniej system odwodnienia, czyli budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w tej ulicy, co jest też elementem mocno kosztochłonnym. Tutaj ten udział mieszkańców, tak jak mówię, będzie na pewno istotny. To nie jest inicjatywa, która będzie zamykała się w kwocie 100 czy 150 tysięcy, a z udziałem mieszkańców między 20 czy 30 tysięcy. To na pewno jest duże wydarzenie inwestycyjne. Już nie mówiąc o konieczności usuwania kolizji z infrastrukturą pod tytułem na przykład przebudowa sieci telekomunikacyjnej, która swego czasu została w tej drodze gruntowej pobudowana po prostu tak, żeby nie naruszać własności prywatnej, czyli biegnie w sposób mocno przypadkowy i na pewno będzie wymagała wyniesienia poza pasję. Natomiast odpowiadając na pytanie drugie, próbowałem to odpowiedzieć, jak było zadawane pani skarbnik. Proszę Państwa, rozstrzygaliśmy przetarg w kwietniu i oczywiście jeżeli byśmy przyjęli, że gigantyczne oszczędności na poziomie 10% wartości planowanej zadania, bo tak to się kształtuje, byśmy przyjęli sobie optymistycznie, że wchodząc w remont kapitalny, który ma potrwać 2 miesiące, już decydujemy decydujemy o tym i że wszystko pójdzie gładko i nic nam się po drodze nie wydarzy i nie będziemy musieli podejmować żadnych decyzji, a inaczej rzecz ujmując, zrealizować pewnego zakresu robót również, który nie wynikał wprost z dokumentacji, ale uważaliśmy, że jest konieczny do wykonania, z których to robót jeszcze jeden element nie został wykonany, ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach się wykona, bo przetarg w zarządzie został rozstrzygany na ten temat. Dochodzimy jeszcze o chodnik przed tym budynkiem, który jest po naszej własności od niedawna przebiega. Wymieniliśmy ogrodzenie prądowe na tej nieruchomości, zrobiliśmy jeszcze parę innych elementów, a jak zwykle w układzie remontowym pojawiły się zarówno z naszej strony, jak i ze strony użytkownika potrzeby, które trzeba było zrealizować. Żłobek remontowaliśmy w 2 miesiące wakacyjne, mieliśmy bardzo krótki okres, więc no mówię, świadomie nie mogliśmy podjąć wcześniej takiej decyzji, że przesuwamy środki i przyjmujemy, że wszystko będzie dobrze, no bo jakbym je wydatkował na inne zadanie, to już by niestety nie wróciły, byłby duży kłopot. Tak? Dopóki nie odebraliśmy robót, nie zamknęliśmy rozliczeń finansowych, nie mogliśmy, tak powiem, z takim wnioskiem występować, bo pytanie odpowiedzialne po prostu.
Spytam kolokwialnie, panie naczelniku, dlaczego ta inwestycja, a nie inna? Dlaczego ta inwestycja, a nie inna?
A to jest proste pytanie, bo z tych innych inwestycji to tak, wie pan, to jeszcze jedna jest.
No to dlaczego nie ta druga?
No to jest podobne, wie pan, to jest, no ale to ja nie rozumiem teraz.
Powiem panu w ten sposób, ja w dalszym ciągu nie rozumiem tego, że...
Oczekiwania, jeżeli mówimy o drugiej inwestycji, czyli o Mosirze, oczekiwania społeczne rozbuchane przez media są takie, że w efekcie remontu zbiorników, bo do tego sprowadza się zadanie dofinansowane z funduszu, będziemy mieli Bóg wie co na Mosirze. Ja staram się w miarę możliwości te oczekiwania wypełniać, również w ramach tego kontraktu. To znaczy muszę zrobić elementy, które nie były objęte dokumentacją projektową i nie są przedmiotem dofinansowania przez wojewódzki fundusz, czyli, a w mojej ocenie jest jedyny sprzyjający moment na tego typu pracy, to są remonty 2 mostów pomiędzy zbiornikami. Nierozwiązaną mamy kwestię, jeżeli budujemy po zachodniej stronie zbiornika alejki, chciałbym wyposażyć tą alejkę w oświetlenie. To są elementy, które, na które te pieniążki na dzisiaj, mam nadzieję, że spożytkuję.
No, nie wiem, to bardzo przyziemne, panie naczelniku, problemy pana, jeżeli chodzi o to zagospodarowanie na przykład tych pieniążków, które na przykład zostały tutaj z remontu przedszkola. W trakcie trwania czynności komisji, tak, rewizyjnej, polegającej na ustaleniu bezpieczeństwa, tak, przed szkołami, to co się powiedzieć, tak, bezpieczeństwo ruchu i ze szkoły. Na przykład z tych pieniążków można by było sfinalizować, tak, umieszczenie na drogach tak zwanych platform, tak, zwalniających, czy zmuszających do zwolnienia kierowców poruszających się. Też takie platformy tutaj, jaka leży na przykład na ulicy Piotra Skargi, oscyluje w więcej.
Ja jeszcze nie skończyłem.
Z tego można by było sfinansować. To jest tak duży projekt, tak? Założyć jeszcze w budżecie następnym. Jakby to mogło być wyglądać. Co do tutaj oczekiwań, wie pan, jak biegam o temat, ale co do oczekiwań odnośnie tutaj remontu na Mosirze, czy powiedzmy nawet realizacji tego całego naszego pięknego Mosiru, no to nie ukrywam, że tutaj troszkę apetyty obudzili koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej, tak, swoim pięknym, wspaniałym projektem, gdzie tu pokazali, że będziemy mieli drugie Monako co najmniej. Może to z tego wynika, że te pretensje są instytucja pomocna. Niemniej jednak, tak jak mówię, no ja uważam, że tutaj przeznaczenie tej kwoty za inwestycje, które nie wiadomo jak się skończy, nie wiadomo jak będzie to wszystko wyglądało.
Czy panie Piotrze, ja myślę, że powinien pan kierować się do pana prezydenta, nie do pana naczelnika. Pan naczelnik wykonuje to, co zostało tak, przygotowane przez prezydenta.
Pan naczelnik się do tego odnosi, odnoszę się do tego, co pan naczelnik mówi, tak? Tak, a inaczej to wygląda. Tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi mi państwo, planujemy grubą inwestycję, czyli widzę, że tutaj jest planowana gruba inwestycja za grube pieniądze, praktycznie dla 6 czy 7 posesji, tak? Ja rozumiem, że te osoby jak najbardziej tak mają do tego prawo, niemniej jednak też musimy się tutaj gdzieś logiką, tak? Kierować, że jest dużo, dużo więcej inwestycji w mieście.
Ja może powiem,
jak jeszcze sekundę, ja chciałem skończyć,
bo mamy kolejność zgłoszeń.
Ja byłam.
Tak, ale ja jeszcze powiedziałem, nie skończyłem. Ja w odpowiedzi pana naczelnika nie usłyszałem takich rzeczy, jak kosztem czego zostały oszczędności poczynione, a jeżeli tak, to o ile kosztorys był od razu na wstępie zawyżony, ten konkret, bo tak dostałem bardzo dużo, długą odpowiedź, ale taką bardzo wylakierowaną. Ja zadaję konkretne pytanie. Czy projekt od razu zakładał zawyżenie, a jeżeli są oszczędności, a nie zakładał zawyżenia, to kosztem czego są oszczędności? Ja o to pytam, nie o wszystkie szczegóły, pana, jak to
było. Kosztorys inwestorski został przygotowany zgodnie ze sztuką budowlaną i kwota zabezpieczona w budżecie była tworzona na bazie kosztorysu inwestorskiego. Oferty, które wpłynęły w postępowaniu, ja nie pamiętam w tej chwili, ale nie była to jedna czy dwie oferty. Były jedne przekraczające wartość inwestorskiego kosztorysu, drugie poniżej. Wybraliśmy ofertę najkorzystniejszą, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji. W związku z tym wprost pojawiła się oszczędność. Tak? Ona nie pojawiła się kosztem czegoś, tylko oferent zaoferował wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej z kosztorysowanych za taką, a nie inną wynagrodzenie. I stąd pojawiła się oszczędność. Natomiast biorąc pod uwagę, iż mieliśmy do czynienia z remontem obiektu, który jak powstał w latach 70., tak do dzisiaj był nieruszany, mówię, świadomie trzeba było przewidzieć, że nie uda, raz, że nie uda się pewnych rzeczy uniknąć, bo zawsze przy remoncie trzeba sobie zostawić margines bezpieczeństwa na sprawy, które wyjdą w trakcie. Dwa, mamy sytuację taką, że musieliśmy, inaczej powiem, staramy się zawsze w miarę, jeżeli pojawia się oszczędność i jesteśmy na obiekcie, to wyjść z niego, zrobić jak najwięcej, co się powinno wykonać, tak? I w ten sposób zrobiliśmy, tak jak mówię, parę elementów dodatkowych, nieobjętych tym kompensacją, ale po to, żeby już do tematu, krótko mówiąc, nie wracać. Także tutaj naprawdę ja nie wiem, jak można mówić o tym, że coś było, czy kosztem czegoś, czy coś.
Ja dziękuję. Odpowiedź teraz jest wystarczająca, tylko czy ten wybrany oferent kosztem znacznie niższym, dam odpowiedź prostą, żeby nie wyszło jak z niektórymi autostradami, ale to jest, ja w dalszym ciągu pytam, w takim razie. Koleżanko, autostrady też były wszystkie w przetargach. Dobrze, ale ja nie przerywam, jak ktokolwiek mówi i proszę o to samo, szanujmy się wzajemnie. Jeszcze jest, pan użył określenia, że masa mieszkańców wystąpiła z inicjatywą, to ja teraz pytam, jeżeli to jest społeczeństwo obywatelskie, to społeczeństwo obywatelskie miało gigantyczną szansę na 100 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego. I teraz przepraszam, zadaję pytanie, pan nie jest pan członkiem tego na pewno, przypuszczam, tego komitetu. Więc dlaczego ten komitet nie skorzystał z tej oferty? Nie rozumiem, czyli co, 3 lata nic, nagle jak się gdzieś pojawiły w mieście sumy, to proszę bardzo, dajcie z tego. A jest tyle innych potrzeb, jest wiele innych ulic, spraw związanych z bezpieczeństwem. Mogę pojechać i pokazać, bo ja chodzę i oglądam. Zresztą jedną z inwestycji, którą poprosiłem, będzie zrobiona w następnym roku. Łącznie odpowiedź jest piękna, dana nawet ze zdjęciami. Ale to musi mieć sens, bo my wydamy tylko 50 tysięcy albo aż 50 tysięcy. I za tym pójdzie w ślad żądanie następnych, następnych i następnych. A przecież jest inicjatywa obywatelska. Ja nie rozumiem tego, że można nie skorzystać z tego. Było. 100 tysięcy mogli dostać. Gdzie przespali to? Media bardzo nagłaśniały to. Nikt nikomu nie zabraniał. Ludzie myśleli o drobiazgach, o ławeczkach, o domkach dla kotków. Nawet to wymyślili w inicjatywach. A tu takiej super rzeczy nie wymyślono. To gdzie ten komitet jest? On jest niedziałający. On tylko czyha. Ja przepraszam, mówię wprost. Czyha na to, że jak będą w Urzędzie Miasta kasa, to zaczynamy. a swojej inicjatywy nie wykazali żadnej. Dlatego uważam, że ta sprawa nie jest właściwie postawiona. Komitet ten lokalnej inicjatywy nie spisał się kompletnie, nie działał, absolutnie. Czeka na pierwszą dotację z urzędu, to dostanie drugą, piątą, dziesiątą, małliczkę bez roboty własnej, tylko na wkład. I pan naczelnik ze swoim wydziałem będzie prawdopodobnie mógł to wykonywać, czy tam będzie ktokolwiek, to jest nieistotne. Ale obarczą to wszystko tylko miasto. Chwileczkę, niech wezmą z inicjatywy mieszkańców. I wtedy, gdyby oni wystąpili z inicjatywą, to ja bym nie widział żadnej przeszkody, żeby im dołożyć te 50 tysięcy. A tak, nie mają aktywności żadnej, jedną dajcie z budżetu miasta. Gdzie była ich inicjatywa? Przepraszam, tyle ludzi w różnych miejscach robi rzeczy, nawet my nie wiemy. Proszę zobaczyć, co jest zrobione w szkole podstawowej numer 3 w otoczeniu i w wielu innych miejscach. Ludzie sami to robią. Jeden dyrektor szkoły potrafi zrobić więcej kasy na wyposażenie placówki, niż tu gigantyczna inicjatywa lokalna nie potrafiła nic. Dziękuję.
Zanim dam głos pani Bożenia, tylko chciałem powiedzieć, że inicjatywa uchwałodawcza, znaczy budżetu obywatelskiego dotyczy przyszłego roku, tak na marginesie, więc byśmy skazali znowu na rok czekania, to jest tak ad vocem. Natomiast druga rzecz, chcę przypomnieć, że parking przy Zwiku, przy szpitalu też nie był z budżetu obywatelskiego i możemy się tak licytować, bo przekazujemy teraz 10 tysięcy zarządu dróg. Ale więc możemy też rozpatrywać, czy też jest istotne, skoro był taki komitet, to może i tylu mieszkańców, to mogliśmy przekazać też, no jak nie było budżetu obywatelskiego, no przecież teraz jest. Natomiast to jest takie, przepraszam najmocniej, póki jeszcze jestem przy głosie, nie przerywamy sobie, to chcę powiedzieć, że każdy argument, wiadomo, że można znaleźć kontrę, tylko chcę przypomnieć, szanowni państwo, że ta uchwała jest nie przygotowana przez komitet, tylko jest przygotowana przez zarząd tego miasta. W skład zarządu wchodzi prezydent, dwóch zastępców, skarbnik i sekretarz. Wszyscy są podpisani, poza sekretarzem, jest radca prawny. Panie prezydencie, od razu tak w trybie takim wyjaśniającym. Rozumiem, że pan jest jednym z tych osób, które chciałaby zrealizować tę inwestycję.
To znaczy ja, tak, bo podpisałem się pod.
Dziękuję, proszę.
Ja mam pytanie takie w innym stylu. Chciałam zapytać pana naczelnika, ponieważ Sienna jest długą ulicą, ile liczy kilometrów czy metrów i jaki odcinek Siennej w ramach tego projektu będzie realizowany? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Czy koszt dokumentacji, rozumiem, to jest 50 tysięcy złotych? Czy dobrze zrozumiałam pana naczelnika?
Mam nadzieję, że takie kwoty się zamknie.
Się zamknie, czyli rozumiem, że koszt dokumentacji jest to tak wysoka kwota, tak? Dla potrzeb tego projektu, tak?
Tak.
A jaki drugi odcinek będzie tej Siennej realizowany konkretnie i który?
Znaczy będzie to odcinek od ulicy Smugowej, czyli no powiedzmy no od budynku wielorodzinnego, bo kawałek ulicy Siennej od ulicy Smugowej jest wykonany w nawierzchni asfaltowej do wysokości numeru 23B, czyli do za te budynki wielorodzinne, tam dwie nieruchomości, jeszcze tam gdzie się tak naprawdę urywa zabudowa po stronie południowej, jest ta dłuższa przerwa.
Czyli jaka to jest długość konkretnie?
Nie wiem, nie jestem zarządcą.
Kilometra. No ale takie rzeczy dla nas radnych są właściwie dla informacji.
Myślę, że w granicach 250 metrów. 300
metrów. Czyli 300 metrów będzie wykonane, tak?
Trochę więcej.
350. No ja myślę, że to nie są pytania, które nie powinniśmy pytać, bo jako radna chciałam wiedzieć, jaki odcinek za te pieniądze zostanie wykonany. 350 metrów
satysfakcjonuje. Tylko tyle kosztuje.
Ja wiem. Proszę. Ja nie rozmawiam o inwestycji, bo inwestycja, pieniądze będziemy następne, jak wejdziemy w to, w następnym roku wkładać, czyli rząd wielkości załóżmy 300 tysięcy. Później dalej powiedzmy na te pozostałe sprawy 200 tysięcy. Taki rząd wielkości, rozumiem. Ale dziś dokumentacja może się zamknąć w 50, a wykonujemy odcinek 350 metrów. Tam na wysokości budynków wybudowanych przez dewelopera, tak?
Kawałek dalej, tak?
Rozumiem.
To będzie robił dokumentację.
Jeszcze pani Monika chciała zabrać głos. Przypuśćmy może, jeszcze pani Monika poczekała długo.
Na pewno bezsprzeczne jest to, że ta ulica jest w kiepskim stanie.
Ja powiem szczerze,
że zielona też.
Ale no pani Boże, no,
przepraszam.
W 2010 roku to też był mój okręg wyborczy i też z mieszkańcami się spotykałam, tylko powiedzmy rozmawiałam z mieszkańcami też tej dalszej części i tamci mieszkańcy no też chcieliby mieć tą drogę. Tylko ja zadam może troszeczkę inne pytanie. Czy już jest stworzony plan remontów i inwestycji dróg, chodników na przyszły rok? I jeżeli tak, to czy dokumentacja również tych ulic jest zrobiona już? Czy tylko tą ulicę dzisiaj jedną wybraliśmy, a reszta ulic jest jedną wielką niewiadomą? Bo ja bym chciała to spojrzeć na to globalnie, tak? Jako jedną...
Ja może, tak,
jedność. Tak, proszę.
12 października, zgodnie tutaj z rozmową z panią Skarbnik, ustaliliśmy, że wszystkie wydziały przedstawią projekt swojego budżetu na przyszły rok. Rozmawiałem z panem dyrektorem Zakładu Drugi Zieleni i po 12 października, po zaakceptowaniu przez panią skarbnik, przez pana prezydenta, będziemy wtedy siadać nad planem, jeśli chodzi o przyszły rok, remontów dróg i chodników w tym mieście.
A czy nie mogłoby to do tego czasu, powiedzmy, poczekać, żebyśmy mogli globalnie spojrzeć na potrzeby?
Znaczy, ja państwu powiem, wszystko może czekać, tak? Tylko weźmy pod uwagę czas, bo te ulice na przykład, które będą też robione po, będą, że tak powiem, w planie na przyszły rok, część z tych ulic również będzie potrzebowała dokumentacji, jak ulica Sienna. I to wszystko potrzebuje czasu, tak? Czyli musi być sporządzona dokumentacja, czyli musi być zrobiona mapa do celów projektowych, projektant musi zrobić projekt, musi być zgłoszenie na daną drogę, bo zgodnie z prawem budowlanym podlegają drogi teraz zgłoszeniu. I to wszystko jest czasem, prawda? I teraz czekając znowu z kolejnym projektem na nie wiem, na koniec roku, nam się ten okres wydłuża. No, tutaj mówię, słyszymy, że sprawa ulicy Sienna jest od wielu lat, tak? To, co powiedział pan naczelnik, tam trzeba zrobić też oprócz dokumentacji trzeba iść tą specustawą, czyli część nieruchomości w wyniku powstałych podziałów, to co powiedział, mówię jeszcze raz pan naczelnik, została wykupiona przez miasto, a część mieszkańców nie wyraża na to zgody. Czyli po to jest ta specustawa stworzona, że przychodzi rzeczoznawca, wycenia daną nieruchomość, dzielimy zgodnie z tą mapą, z tym projektem, który opracuje wydział i możemy robić dalej inwestycje. Dlatego z jednej strony czekając i odkładając to w czasie, No, nie posuwamy się do przodu, no, powiem tak.
Proszę. Czy ja jak najbardziej nie neguję, ponieważ sama walczyłam w tamtej kadencji, tylko niestety bezskutecznie, bez jakiegoś większego wsparcia, jeżeli chodzi o tą ulicę. Ale teraz idąc w takim kontekście, czy państwo zlecacie przetarg na dokumentację? Czy nie taniej by było, jakby te wszystkie, powiedzmy, ulice były w jednym worku i po prostu ktoś wygrywa przetarg, niż to rozdzielać na pojedyncze, powiedzmy, projektantów, którzy się zgłoszą. Nie wiem, no to są takie moje wątpliwości.
Znaczy ja myślę, że te 50 tysięcy to jest kwota, która jest rozumiecie, to jest pieniążki zarezerwowane. A jaka będzie faktycznie cena, no trudno jest nam powiedzieć, tak, na dzień dzisiejszy. Ja widzę, co było w tym roku, jeśli chodzi o drogi. Kosztorys inwestorski był, no, opiewał na jakąś tam pewną kwotę. Jeśli chodzi, później doszło do przetargu, no, dzięki temu, że zrobiliśmy też to w miarę szybko, mogliśmy wykonać tych ulic i chodników troszkę więcej, tak. Dlatego mówię, no, 50 tysięcy jest to kwota, na pewno, która wystarczy na sporządzenie tej dokumentacji, a podejrzewam, że może jeszcze zostać, tak? Dużo z tych pieniędzy.
Przewodniczący, chciałem własny wniosek formalny złożyć, przechodzić.
Proszę bardzo. Przerwa?
Przerwa.
5 minut.
5 minut.
Niestety nie mogę ściągnąć listy osób ani prezentacji, którą zrobili, bo już jest w archiwum. Nie mogę. Chciałbym.